A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Te słowa, myślę, że w większości chrześcijańskich świątyń są dziś odczytywane i w różnoraki sposób interpretowane. Są spektakle teatralne, które permanentnie są na scenie. Wydawałoby się, że do znudzenia. Stała jest scena, treść, tylko widownia się zmienia. Są święta, które cyklicznie powracają w kalendarzu kościelnym. I nie odczuwamy, by się nam znudziły. Raczej, myślę, mobilizują nas, by w nich uczestniczyć. Z pewną dozą emocji przychodzimy, bo oczekujemy, że coś przyniosą swym przesłaniem też do naszego osobistego życia. I pamiątka zesłania Ducha Świętego jest niekończącą się opowieścią. Ona nie ma zakończenia. Pięćdziesiątnica ciągle ma nowe odsłony. Ciągle ma nowe aranżacje. One uwzględniają kulturę, geografię, zmieniających się ludzi, ale ciągle pięćdziesiątnica powtarza się w życiu ludzi, którzy szukają Boga. Gdy jako chrześcijanie powracamy do takich uświęconych dni świątecznych, to nie wspominamy tylko jednorazowego aktu z przeszłości. My nie wspominamy tylko jakiejś konkretnej daty, ale świętujemy naszą teraźniejszość, naszą tożsamość. Uświadamiamy sobie tak wyraźnie, kim jesteśmy. Myślę, że dla wielu z nas każda społeczność zboru to jest uświadamianie naszej tożsamości. Kim jestem w Bogu, w Jezusie Chrystusie? To nie jest ulotne przeżycie, które dziś wspominamy. Nie musimy wstrzymywać oddechu, by nie spłoszyć tego przeżycia. A nie jest to też przeżycie o niekontrolowanym przebiegu, jakaś ekstaza. To jest autentyczne przeżycie, które daje Bóg, które wymieniają dzieje apostolskie. Ta pamiątka w kalendarzu przez ludzi została zakwalifikowana do święta ludowego. Bywało, że mówiłem, że się mylą. To nie jest święto ludowe, ale dziś zmieniam zdanie. To jest święto ludowe. A wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg w Ewangelii Mateusza powiada: lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. To jest święto dla ludu, który był w ciemności i światłość zajaśniała. Przyszedł Bóg i dotyka się serc naszych. Dlatego jest to święto ludu, który może przeżywać zbawienie, przebaczenie grzechów, nowe życie, nowa jakość, nowe perspektywy. To jest święto dla ludzi, którzy ciągle gdzieś są zagubieni, którzy nie znajdują na wiele pytań odpowiedzi. I może nie trzeba tak gwałtownie szukać tych odpowiedzi, ale szukać Boga, który mówi do nas. Łukasz powiada: i napełnieni zostali Duchem Świętym. W Jerozolimie zrobiło się tego dnia bardzo gorąco. Emocje starły się z rozsądkiem. Jedni przeżywali chwilę uniesienia, inni mówili, coś z tymi ludźmi nie jest tak, chyba czegoś nadużyli za bardzo. I apostoł Piotr podejmuje próbę uspokojenia tego zgromadzonego tłumu, odważając się im powiedzieć, że jest to realizacja proroctwa Joela, że Joel przewidywał w proroctwie, które od Boga otrzymał, że takie dni nastaną, że w czasach ostatecznych będzie się realizować też takie przeżycie. I myślę, że po takich słowach w tym miejscu mogło być już tylko gorzej, wcale nie lepiej. Dlaczego? Bo jeśli ktoś słyszy, że jest to ostateczny czas, że są to dni ostateczne, to jedni zadawali pytanie, co mamy zrobić, aby być zbawionym? Co z naszym życiem? Jak spowodować, abyśmy mogli mieć pewność, że idziemy do wieczności, że spotkamy się z Bogiem? A inni mogli powiedzieć, no jak to są ostatnie dni, to żyjmy, używajmy, jedzmy, pijmy, używajmy życia, bo jeszcze tylko ostatnia okazja, aby z tego życia skorzystać. Przygoda z ruchem zielonoświątkowym zaczyna się w Dziejach Apostolskich i, kochani, nie ma zakończenia. Ona ciągle trwa. I hasło dla mnie tego dnia brzmi Bóg obecny w nas. Ale skąd, pastorze? Dzisiejszy dzień to przecież najważniejsze. Dary Ducha Świętego, ogień, wiatr, znaki. Emocje, cuda. Co ty mówisz, Bóg w nas? To jest skala, którą wielu ludzi mierzy duchowość zielonoświątkową. Bracie, masz źle skalibrowaną poziomicę duchowości zielonoświątkowej. Nieraz to już słyszałem. Ale przyglądanie się, czy inni są pełni Ducha Świętego, zamiast dowodu, że Duch Święty jest we mnie, moim zdaniem jest tylko marnowaniem czasu. Jeśli słyszę, że ktoś mówi, nie ma w tym kościele, nie ma, to od razu trzeba wycelować ten pistolet w siebie. Kościół to ja. Jak nie ma, to znaczy, że nie masz. To znaczy, że nie przeżyłeś chrztu w Duchu Świętym. To znaczy, że nigdy nie objawił się ten Duch Święty poprzez dary Ducha Świętego. Gdzie je masz? Pastorze nie ma. Ja je mam. One się we mnie manifestują. Ja z tej mocy Bożej korzystam. Jak? Ano właśnie, czasami ludzie by chcieli, bym na rękach chodził, to wtedy to będzie dowód, że coś się dzieje niezwykłego. A kiedy dzieją się inne rzeczy, kochani? Gdzie są twoje dary, których Bóg może przez ciebie użyć? Gdzie to jest w twoim życiu? Bo Kościół to ludzie. Nie ta sala, nie ten budynek, nie te wygodne krzesła. To my, w których Duch Święty działa. Bóg w nas. To jest hasło dnia dzisiejszego. Czyż nie powinno to być dla nas najważniejsze doświadczenie? Podstawowym celem zesłania Ducha Świętego nie jest duchowe uniesienie, ale wprowadzenie w prawdę, że Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Celem zesłania Ducha Świętego było uwielbienie Jezusa Chrystusa przez ludzi, którzy zostali wypełnieni obecnością i mocą Ducha Świętego. Ludzie nie pytali, jak mówić innymi językami. Gdy czytacie Dzieje Apostolskie, ten drugi rozdział, nie przyszli do Piotra i nie zapytali się, to powiedz nam, jak mamy teraz mówić innymi językami. Ale przyszli i zapytali, co mamy zrobić, aby mieć życie wieczne, aby być zbawionym, aby wejść do Królestwa Bożego. Jaką drogę wybrać, którędy pójść? Kochani, kazanie, poselstwo o nawróceniu i odrodzeniu musi wyprzedzać poselstwo o otrzymaniu darów Ducha Świętego. A jeśli nie, to Pan Bóg ma poczucie humoru. Wręczy ci szuflę i miotłę i powie, pozamiataj w swoim życiu najpierw. Zrób porządek z własnym życiem, aby Duch Święty mógł w tym uprzątniętym sercu, w tym miejscu uświęconym przez Jezusa Chrystusa zamieszkać. A jeśli to nie jest uporządkowane, trudno oczekiwać, by wypełnił tę świątynię, którą ma być nasze ciało, obecnością też takiego szczególnego doświadczenia. Nie ma nawrócenia bez obecności Ducha Świętego. Ale wierzymy też w drugie doświadczenie. Poza nawróceniem, poza przeżyciem przebaczenia grzechów, poza chrztem, który jest nakazem, jest sakramentem, który od Boga odbieramy, by to czynić, jest też takie trzecie chrześcijańskie ważne doświadczenie. Doświadczyć obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I wierzę, że dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Świętego i nie róbcie sobie innej nadziei, że jest inaczej. Dzieci Boże są napełniane Duchem Świętym. Jeśli ktoś mi mówi, że jeszcze nie przeżył nawrócenia, przebaczenia grzechów, ale że ma obecność Ducha Świętego i mówi językami, to ja stawiam znak zapytania, gdzie on się nawrócił i co się zdarzyło w jego życiu, jeśli nie umie powiedzieć, czy ma przebaczone grzechy. Potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym. Musimy mieć relację osobistą z Bogiem. I rozumiemy to doświadczenie jako oddzielne, szczególne doświadczenie w Jezusie Chrystusie. Ten model funkcjonuje w Biblii. Duch Święty dotykał ludzi, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, w Samarii. Tak było z uczniami Jana Chrzciciela w Efezie. Podobnie było w przypadku apostoła Pawła. Sposobem na otrzymanie i doświadczenie Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym, jak go nazywamy, jest tylko jeden sposób. Pragnienie. Jeśli nie pragniesz, nie napijesz się. Jezus powiedział, w wielkim dniu święta stanął Jezus, 7 rozdział Ewangelii Jana, i powiada, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli ktoś ci proponuje inny sposób, jeśli ktoś mówi, że są jakieś inne metody, jest fałszywym prorokiem. Tak jak przyjąłeś nawrócenie, jak ja przyjąłem nawrócenie, tak też przyjąłem moc Ducha Świętego. To było moim pragnieniem. Uwierzyłem, że Bóg to daje. Nikt ci chyba nie wcisnął i nie wklepał, siostro, bracie, że jesteś nawróconym, bo coś tam wykonałeś, jakąś ekwilibrystykę duchową. Uwierzyłeś w to, że Pan Jezus Chrystus umarł na Golgocie, oddał swoje życie i że jesteś ujęty w tej ofierze Jezusa Chrystusa. I trzeba w to uwierzyć, przyjąć, prawda? Tak się stało z naszym zbawieniem. Nie ma innej drogi na przyjęcie mocy Ducha Świętego. Nikt ci tego nie wklepie, nikt ci tego nie wciśnie, a jak ktoś to próbuje robić, bądź pewien, że on nie postępuje biblijnie i ewangelicznie. Musisz uwierzyć w to, że Duch Święty jest dany Kościołowi, ludziom wierzącym. Bardzo ściśle z tym przeżyciem jest związane też obdarowanie darami Ducha Świętego. Wracając jeszcze na moment do tej myśli, jak otrzymać pełnię Ducha Świętego, musisz się modlić, musisz mieć pragnienie. Niepotrzebne są specjalne kampanie i specjalni kaznodzieje. O, jakby ten kaznodzieja przyjechał, położył ręce, to na pewno bym otrzymał czy otrzymała chrzest w Duchu Świętym. Ale to ja potrzebuję wiary w to, że Bóg daje. To ja muszę stanąć przed Bogiem. Nie potrzeba żadnych specjalnych kampanii w tym celu, by doświadczyć obecności Ducha Świętego. Uczniowie, czytamy, otrzymali moc Ducha Świętego. Dowodem tej obecności Ducha Świętego była jedność, była miłość, Boży pokój. Oczywiście zamanifestowało się to w Dziejach Apostolskich, w tym fragmencie, który dziś tak cytujemy, tym, że oni zaczęli mówić innymi językami. Językami, których się nie uczyli, a ludzie, którzy byli zgromadzeni, usłyszeli ich mówiących w ich językach. Chociaż nie było wcale takiej potrzeby. Ktoś chciał stwierdzić, że to był element ewangelizacyjny, bo ci ludzie musieli usłyszeć Ewangelię we własnym języku. Oni przyjechali do Jerozolimy i znali doskonale urzędowy język. Nie było potrzeby, by w ich językach im to powiedzieć. Ale to był dowód, że Bóg uczynił coś niezwykłego, że jest szczególna obecność tego dnia wśród nich. Ponieważ dary duchowe, uważam, są bardzo ważne, to chciałbym zrobić bardzo krótki przegląd tych darów duchowych. W zależności od tego, z której listy zacznę wam prezentować te dary, no to możemy mówić o 9, o 17, o 19 lub 21 darach. Ale ludzie zadają pytanie, czym są dary? Jakie są to dary? Jak ważne są te dary? Ile jest tych darów? Ile ja ich posiadam? Jak mogę otrzymać je? Jak mogę rozpoznać taki dar, że go posiadam? Czy one nadal mają zastosowanie? Jaki jest z tych darów najważniejszy? Apostoł Paweł daje taką radę Koryntianom. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie albo jednocześnie o dary duchowe. 14 rozdział, wiersz pierwszy, chce powiedzieć, miejcie palące pragnienie. To pierwszy list do Koryntian, oczywiście, 14 rozdział. I powiada, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. A więc pierwsza już myśl określająca, czym są dary duchowe, że one mają służyć budowaniu zboru, tej społeczności, którą tworzymy. Powinniśmy jednak dokonać jeszcze pewnego rozróżnienia. Otóż jest różnica między darami Ducha Świętego a talentami. Klasyczny ruch zielonoświątkowy trzyma się tej wąskiej listy darów, a więc 9 darów. To jest ten klasyczny ruch zielonoświątkowy, trzyma się tej listy. Natomiast ruchy charyzmatyczne włączyły w listę darów duchowych też talenty. I ta lista się niesamowicie rozrosła. Ale dary Ducha Świętego to nie są naturalne talenty, które oddajemy na służbę Bogu. Mój talent na przykład do tego, by dużo mówić, wcale nie wynika z daru Ducha Świętego, ale z gadulstwa może. Jest oczywiste, że wszystko mamy od Boga. To nie oznacza, że stawiamy znak równości między talentami a darami Ducha Świętego. Bo i te talenty to też od Boga obdarowanie. Umieć pięknie śpiewać to wielki talent. Zazdroszczę tym, którzy pięknie śpiewają. Niektórzy mają taką niezwykłą zdolność. Popatrzą w słownik jakiegoś języka i nauczą się języka. Ale jest też obdarowanie Boże, o którym apostoł Paweł pisze, dał, otrzymał, ten otrzymał, ten otrzymał, ten otrzymał. To jest coś niezwykłego, indywidualnego. Bóg daje, to nie wynika z moich zdolności, z moich umiejętności. I te dary nie są dane po to, by wywoływać sensacje, by przyciągać uwagę. Tenże apostoł Paweł powiada, Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. Dążcie do miłości i nie napisał apostoł Paweł zamiast darów duchowych, ale dążcie do miłości i darów duchowych. Szukajcie tego. Kiedy mówimy dary duchowe, jakie macie, siostry, bracia, skojarzenia? Najczęściej jak mówimy dary duchowe, o zaraz, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, no ewentualnie jeszcze wizja może być. A te pozostałe, co z nimi? A bracie, tych to nie widać. To nie są najważniejsze dary. Co się będziemy nimi ekscytować? Spójrzmy tylko na tę klasyczną listę. Na pierwszym miejscu jest wymieniony dar mądrości. No, on się wymądrza, mądrala. Wszystkie rozumy zjadł. Czy przyszło wam kiedyś na myśl, że ktoś może być obdarowany takim darem mądrości? No to nieporównywalny z czynieniem cudów. To nie ten format, to tego człowieka to nie wynosi tak wysoko. To zupełnie coś innego. I zrozumcie, że to nie jest taka mądrość ludzka. Wybitne dzieła naukowe napisane są często przez ludzi, którzy nie mają żadnego związku z Bogiem. Napisali, ponieważ mają ludzką mądrość, wykształceni są, poświęcili wiele lat nauce. Nie o takiej mądrości mówimy. Wielu ateistów wybitne dzieła napisało, ale Paweł podkreśla z naciskiem. To jest nadnaturalna mądrość. A on przecież powiada, że zrezygnował z tej ludzkiej mądrości. Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. To, co mówił apostoł Paweł, jest przerażająco mądre, niezwykłe, że zadajemy sobie pytanie, skąd to wiedział? Jak on doszedł do tych prawd? Duch Święty go obdarował mową mądrości. To był dar niezwykły, z którego mógł korzystać. Szczepan, kiedy był postawiony przed Sanhedrynem, kiedy go przepytywano, jest napisane, że wprowadził w zdumienie tych, którzy go przesłuchiwali. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. To była Boża mądrość. To był Boży dar, którego użył w tym momencie, gdy go oskarżano, że jest człowiekiem niepoważnym, że wierzy w takie rzeczy dziwaczne, a on im mówił o Bogu tak mocno, że oni poczuli się zagrożeni. To nie on był zagrożony, że stał przed śmiercią. To oni, przesłuchujący, nagle byli w stan oskarżenia postawieni, że nie wierzą w Boga, że nie ufają Bogu, że Go nie zauważają. I Boże Słowo powiada, że w trudnych sytuacjach człowiek wierzący też otrzymuje taki dar mądrości. Kiedy nie wiesz, co odpowiedzieć, kiedy nagle ktoś cię zaskoczy jakimś banalnym, naiwnym, wydawałoby się, pytaniem albo złośliwym pytaniem, a ty odpowiadasz tak, że później dopiero siadasz, analizujesz, myślisz sobie, skąd mi to przyszło? Jak mi się udało wybrnąć z tej sytuacji, w której ktoś chciał ośmieszyć Boga, Jezusa Chrystusa i moją wiarę? Tak, to był Duch Święty, który przyszedł ze słowem mądrości. Odpowiesz w sposób niebanalny, nienaiwny. Dar mądrości to nie jest produkt inteligencji. Ten dar jest wynikiem inspiracji Ducha Świętego. Klasyczny taki przykład mamy w Dziejach Apostolskich, gdy rozpatrywano trudną sprawę. I apostołowie zebrali się, podjęli decyzję, a potem powiadają, Duch Święty i my podjęli tak mądrą decyzję, która uchroniła Kościół od rozłamu, uchroniła Kościół od rozdarcia. I oni powiadają, to Duch Święty dał nam mądrość, aby podjąć właściwą decyzję. Każdego dnia mamy wiele skomplikowanych problemów, na które musimy odpowiedzieć. I nasze wykształcenie i inteligencja mogą zawieść. Módl się do Boga o dar mądrości, aby znaleźć odpowiedź na trudne pytanie. Donald G., który był jednym z najlepszych teologów oceniających ruch zielonoświątkowy, powiedział o wybitnym kaznodziei Wigglesworthie. Człowiek, który nie miał żadnego wykształcenia. Był tylko szewcem. Potem też hydrauliką się zajmował. Ale gdy stawał przed mądrymi tego świata, gdy stawał przed królową, mówił takie słowa, że ludzie byli oszołomieni, otwarte usta mieli i nie mogli pojąć, skąd ta mądrość u tego człowieka. Co się dzieje, że tysiące ludzi na kolana klękało i wyznawało Boga jako swego Pana i Zbawiciela. Byli poruszeni Jego zwiastowaniem. Co ten człowiek miał w sobie niezwykłego? Miał dar Ducha Świętego, dar mądrości, wiedzy równocześnie, przekazywania Bożego Słowa. I tenże Donald G. powiada, jestem pewien, że sam kaznodzieja nie rozumiał pełnego znaczenia tego, co mówił, jakkolwiek był on świadomym tego, że wypowiadane przez niego słowa docierały doń w jakiś szczególny sposób w duchu. Nie rozumiał, ale mówił. Ilu kaznodziei, bracia, doświadczyło tego? Ci, którzy usługują Słowem Bożym, bardzo często tego doświadczają. Ileż z tego miejsca już słyszałem obdarowanych mądrością Bożą kazań. A ludzie powiadali, to nie ma darów Ducha Świętego. A to, że ktoś wygłosił słowo, które cię poruszyło, które zmieniło twoje życie, to co to było? My, ludzie, nie umiemy przekonać. Ja nie umiem przekonać. Ale jeśli Bóg użyje kaznodziei, to my wiemy, jak Bóg nas dotykał. Tu często stojąc dopiero uświadamiasz sobie, że Bóg do ciebie mówi. Tu czasami konspekt jest niepotrzebny, bo zupełnie mówisz coś innego, niż zapisałeś sobie w punktach, co chcesz powiedzieć. Bo Bóg prowadzi przez Ducha Świętego zupełnie inaczej. Proponuję uważniej, przysłuchujmy się temu darowi demonstrowanemu też z dużą mocą przez usługę kaznodziejską. Jest jemu pokrewny dar mowy wiedzy. Dar mądrości wiedzy. To nie jest wiedza taka wynikająca też z inteligencji, z nauki, ale inspirowana. Wiedza polega na faktach, a mądrość na zastosowaniu tych faktów. Wiedza jest surowcem, aby mądrość się nią posłużyła. Możesz mieć wiedzę, że istnieją stacje benzynowe, na których można zatankować paliwo. Ale mądrość musi ci wskazać, że należy pojechać, aby w samochodzie mieć to paliwo. Jeśli tam nie zajedziesz, nie zatankujesz, to twoja wiedza na nic jest przydatna, że wiesz, iż są w mieście stacje benzynowe. Musisz ludzkiej mądrości użyć, że trzeba jechać zatankować. Tak jest z życiem duchowym. Możemy mieć wiedzę i nie umieć jej zastosować w naszym własnym życiu. I czasami wydaje się, mówimy, o ten człowiek taki mądry, tyle wie, a tak głupio postępuje. Bo nie umie zastosować tej wiedzy razem z mądrością we własnym życiu. I Bóg tych darów używa, ich nie widać. To nie są dary, które na dachach zobaczycie. One działają w ludziach wierzących. Nie poszukujcie tylko tych, które widać, takich, które trochę robią zamieszania i dymu. Są kościoły, które jak nie mogą tych darów uzewnętrznić, to sobie taką mgiełkę, dymek puszczają z jakichś tam wiatraków. Trochę dymu tak na podium się pojawi. Ale to nie zastąpi tej chwały, którą Bóg ma. Mamy modlić się o Bożą chwałę, o Boże prowadzenie. A potem mamy też dar wiary. Nie omawiam, ja tylko sygnalizuję, bo bym was tu zatrzymał na tydzień. To nie jest ta sama wiara, która prowadzi nas do zbawienia. Wierzę, musimy dotknąć się Boga, by być zbawionymi. Ale jest też taka szczególna wiara, taki szczególny dar wiary. Kiedy uczniowie szli i byli przy bramie pięknej, Piotr i Jan powiedzieli, my nic nie mamy, ale coś mamy. Uwierzyli, że mają od Boga dar, aby w wierze powiedzieć temu człowiekowi, wstań i chodź. Musisz mieć wiarę, by to powiedzieć. Nie staniesz przed każdym człowiekiem. To nie jest tak, że właśnie ludzie tak czasami myślą, że mogą przyjść, wypowiedzieć słowo i ktoś wstanie. Nie. Musisz mieć impuls od Boga. Wstań i chodź. Uczestniczyłem w różnych modlitwach, kiedy dotyczyło to zagrożenia czyjegoś życia. A przez szyby w szpitalu pielęgniarki podglądały. Co teraz ten człowiek zrobi? Jakich to teraz egzorcyzmów użyje tam nad tą osobą, o którą się będzie modlić? A myśmy tylko namaścili olejem i pomodliliśmy się. I Bóg dotknął, zachował, darował życie. Nic więcej? Nic więcej? Zobaczcie, tak bardzo szukamy takich spektakularnych, takich dziwnych zachowań. A jak tak normalnie jest to za mało? A przecież to nie jest normalne. To nie jest normalne, by powiedzieć komuś, będziesz żył, nie umrzesz, na przykład. A przecież mamy takie przykłady, kiedy kaznodzieja przychodził i mówił, to jeszcze nie ten czas. Każdy odejdzie do wieczności, albo Pan Jezus Chrystus przyjdzie, będziemy pochwyceni. Jeśli nie, to kolejna droga pozostaje śmierć, każdy. Ale niekoniecznie w tym samym czasie wszyscy muszą umrzeć. I Bóg przychodzi i mówi, i dotyka. I przedłuża życie. Hiskijasz 15 lat, przedłużone życie. Wie, że to odebrał, że Bóg ma dla niego coś niezwykłego. Dar wiary w nas nie wzrasta. To nie jest tak, że się rozwija, bośmy naczytali się dużo Biblii. I ten dar wzrasta w nas, wiara w nas wzrasta. Tak, to jest ta wiara wynikająca z mojego zbawienia. Ona się rozwija, wzrasta. Ale dar wiary jest dany. On nie dojrzewa, on nie rozwija się. Jest dany natychmiast. Bóg daje. A potem mamy oczywiście dar uzdrawiania. Bardzo ścisły związek istnieje między darem uzdrawiania i darem czynienia cudów. Dar uzdrawiania funkcjonuje w węższym zakresie, a dar czynienia cudów obejmuje znacznie szerszy obszar naszego życia. I apostoł Paweł powiada, inny otrzymuje dar uzdrawiania, inny dar czynienia cudów. To Bóg daje, to Bóg czyni. Ale to nie jest tak, że każdy ma dar uzdrawiania. Nie zgadzam się z takim określaniem ludzi. O, to człowiek, który jest uzdrowicielem. Bóg nie daje ludzi, tylko daje dary. Dar jest dany, a nie człowiek. Dar uzdrawiania może otrzymać człowiek. Ale nie w każdej sytuacji i nie na cały czas do wewnętrznego użytku. To jest dar, którego Bóg używa, abyśmy mogli zademonstrować, że On jest żywy, że się nie zmienił. Gdyby to było tak naprawdę, jak czasami sobie ludzie marzą, to jeden wystarczyłby człowiek obdarowany, wszedł do szpitala i powiedział, wszyscy wychodźcie ze szpitala, a lekarze wszyscy na zieloną trawkę. Tak to nie działa. Tak nie działają te dary. Dar do konkretnej sytuacji. Masz impuls, by pomodlić się o tę osobę. Dary nie są oznaką awansu chrześcijanina, ale są znakiem Bożej wielkości w nas. To nie my jesteśmy wielcy w tych momentach, ale Bóg jest wielki w naszym życiu. I ten dar działa niezależnie od wiary chorego. Błędem jest, gdy ktoś powiada, no ten człowiek nie został uzdrowiony, bo nie miał wiary. A może kaznodzieja nie miał wiary? To nie wiara w człowieku decyduje o uzdrowieniu, to Boży dar, niezależny. Dar, który nie ma związku z tym, czy ja bardziej lub mniej wierzę. To jest impuls Ducha Świętego. Ale też musimy być świadomi tego. Wierzymy w Boże uzdrowienie, nawet gdy oczekując na to uzdrowienie, umieramy. Nadal wierzymy w Boże uzdrowienie. List do Hebrajczyków powiada, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Wierzyli, ufali, a nie doczekali się wielu obietnic. Ale to nie oznacza, że Bóg nie był suwerenny, że Bóg okłamywał, że Bóg się zabawiał nami. Ujrzeli je z dala i powitali z radością, gdy mogli wejść do wieczności. Słaby to człowiek i kaleka w wierze, gdy orientacją jego wiary jest przeżycie. Miejcie odwagę, siostry i bracia, też jeszcze w jednej dziedzinie was uczulić. Nie pozwalajcie ludziom, których życie jest niepewne, o których życiu nie wiecie nic, których życie nie jest z Bogiem, wkładać rąk na siebie, aby o was się modlili. Nie pozwalajcie na to. Jeśli nie wiecie, że są nawróceni, że chodzą z Bogiem, że mają przebaczone grzechy, że żyją świętym życiem, nie pozwalajcie, bo diabeł czeka tylko na takie okazje, aby was zniewolić demonicznym zniewoleniem. Cuda, jak powiedziałem, to też szerszy zakres działania tego daru Bożego. Wykracza poza prawa fizyczne, ale to się dokonuje przez moc Bożą. Mamy w Biblii cud rozmnożenia chleba. To jest niesamowite. 2 ryby, 5 bochenków chleba, kilka tysięcy ludzi nakarmionych i jeszcze zostaje. To są te kategorie, w jakich działa cud. Historia przebudzeń jest pełna zjawisk, w których Bóg działał poprzez cuda. Bóg dawał dary i rzeczy niezwykłe miały miejsce wśród ludzi. Te dary z sobą są tak spokrewnione, że czasami mamy trudność rozróżnienia cud, a też dar uzdrawiania, bo one są razem z sobą w tej samej kategorii, funkcjonują. A później mamy dar proroczy. To mówienie na polecenie Pana. Prorok nie jest ze względu na to, co mówi prorokiem, ale ze względu na rolę, jaką pełni, że Bóg go używa. Poselstwo nosi nazwisko i imię. I gdy słyszycie proroctwo, zadajcie sobie pierwsze pytanie. Czy ta osoba, która to wypowiada, żyje świętym życiem? Czy za tą osobą stoi autorytet Boga Wszechmogącego? Bo jest to mówienie na polecenia Pana. Zdarzały się bardzo niezwykłe rzeczy, o których trudno byłoby powiedzieć, że mówił to człowiek wierzący. Są wyjątki w tym proroczym działaniu czy też wizji. Ale generalnie prorok może prorokować zawsze pod warunkiem, że ma słowo od Pana. Jeśli ma własne słowo, niech mówi, że tak sądzę lub tak mi się wydaje. Jest to uczciwsze niż mówić, tak Pan powiedział. A potem się okazuje, że Pan nie powiedział i trzeba się z tego wycofać. Każde proroctwo podlega rozsądzeniu. Wszystkie dary, moim zdaniem, podlegają osądzeniu i sprawdzeniu. Ale musimy powiedzieć, że kiedy Duch Święty jest wylany, kiedy te dary funkcjonują, to zbory są ubłogosławione uwielbieniem i wdzięcznością. Chcę powiedzieć, że nie ma w tym zborze żadnego zakazu przeciwko któremukolwiek z darów. Nie ma zakazu w używaniu darów w jakiejkolwiek formie. Czyń to z powagą, inspirowany przez Ducha Świętego. Nie mów, że nie ma tego w zborze, nie ma tego w tobie. Ja wiem, jakie dary są we mnie i których Bóg używa przeze mnie. Zadaj sobie pytanie, a jak jest z moimi? A jak jest z Bożą inspiracją w moim życiu? To może u mnie czegoś nie ma. Dar rozróżniania duchów. Ten dar, moglibyśmy przetłumaczyć ten tekst, dar rozróżniania tego, co naprawdę pochodzi od ducha, a co nie. Ten dar w Kościele był decydujący. Pozwalał odróżnić tych, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Ten dar pozwala podejmować właściwą diagnozę. Ten dar nie służy do oceniania ludzi. On służy do oceniania duchów. Czasami gorliwcy oceniają ludzi od razu poprzez ten dar. Chcieliby oceniać ludzi. Dar rozróżniania duchów. O, ten to opętany, a ten, no ten to mąż Boży, a ten to taki biedaczyna duchowa. To nie w tym rzecz. Mamy rozróżnić, co jest inspiracją. Dla mnie objawienia, proroctwa są zawsze podejrzane przed nawróceniem kogoś. Zobaczcie, ten dar był tak ochronny, że uchronił Kościół przed zwodzeniem duchów nieczystych. Elimas był od razu oceniony przez apostoła Pawła. Dziewczyna wieszcząca od razu rozpoznana, mimo że apostoł nie zareagował natychmiast tego samego dnia. Modlił się, zastanawiał, potem powiedział: odejdź, duchu nieczysty. Ilu z nas by się dało złapać na ten haczyk? Jak wiecie, w tych różnych kredytach. Ludzie się dają łapać na haczyk, dlatego pytają się, a gdzie jest haczyk? Ta dziewczyna miała haczyk. Przecież nie mówiła nic złego. Mówiła, że to są Boży mężowie. Ale apostołowie nie dali się zwieść. Chodził z tym, stanął przed Bogiem i Bóg dał mu dar ochronny rozróżniania duchów. A potem mamy dar mówienia innymi językami. No tego najbardziej ludzie wierzący, zdaje mi się, poszukują daru. Jakoś ten dar ma dać wizytówkę czy taki medal każdemu wierzącemu. Jak mówi językami, o, to duchowy człowiek. A jak nie mówi, coś z nim nie tak. Biblia nie zawiera żadnych argumentów przeciw mówieniu innymi językami, ale przeciw złemu ich używaniu. I nie musicie się obawiać używania tego daru, jeśli jesteście nim obdarowani. Ja osobiście dokonuję pewnego rozróżnienia. Kiedy przeżyję chrzest w Duchu Świętym, to Zbory Boże przyjęła taką zasadę, że jest to znak potwierdzający przeżycie chrztu w Duchu Świętym, ale też jest dar mówienia językami. Jakby dwa różne przeżycia. Ale powiadam, nie ma zakazu. Jeśli jesteś inspirowany, módl się. Problem polega tylko na tym, że jak ktoś mówi językami, no to zbór też się tym emocjonuje, jest głośniej. To ten, co mówi, jeszcze głośniej. No to zbór głośniej, to tamten jeszcze głośniej. A to nie chodzi o rywalizację. Nie chodzi o to, żeby zrobić jazgot, ale przekazać to, co Bóg chce powiedzieć. Bo mamy dwie możliwości. Modlimy się społeczną modlitwą i to może być święty Boży szum. Modli się połowa zboru językami. To jest święty Boży szum. Po co ten dar jest? By budować wewnętrznego człowieka. To w takim telegraficznym skrócie to mówię. To nie jest dar do budowania zboru. To jest dar do budowania wewnętrznego mojego życia. Z ludźmi możesz rozmawiać w języku, który rozumieją. Z Panem Bogiem możesz rozmawiać w każdym języku, On i tak to rozumie. Nie martwcie się, że nie rozumie. Pan Bóg rozumie każdy język, w jakim do Niego będziecie mówić. Do człowieka przemów zrozumiale. Ale jest też dar tłumaczenia języków. I wtedy, jeśli Bóg ci da ten dar w zborze użyć, to pozwól, aby się pojawiło tłumaczenie tego, co masz do powiedzenia w języku, którego nie rozumiemy. Apostoł Paweł nie mówi, że ci ludzie w Koryncie bełkotali. Nawet jeśli to ci się wydaje bełkotem, to nie bądź taki pewny i taki mądry, że znasz już wszystkie narzecza i wszystkie języki, którymi się ktoś posługuje i wiesz, że to był bełkot. A skąd wiesz, w jakim narzeczu, a w jakim języku to było wypowiedziane Boże poselstwo? Nie znamy, przez zaledwie znasz kilka, z którymi się otarłeś. Więc pozwól Duchowi Świętemu użyć takiego, którego nikt nie zna. Duch Święty ma prawo. Możesz Boga uwielbić, On i tak rozumie. Ale gdy Bóg chce to dać zborowi, to pozwól, by zbór usłyszał. Nie zakrzycz tego. Oczywiście ten zbór jest dość umiarkowanym zborem, bo ludzie myślą, że pastor to wycisza. Sami sobie wyciszacie. Nie wydałem żadnego zalecenia, żeby tego nie robić. Wieczerza pańska w zborze w Koryncie była źle obchodzona, ale wcale apostoł Paweł nie zabronił jej obchodzić, tylko skorygował. I kiedy mówimy o tym, to tylko w celu korekty, abyśmy wszyscy byli posileni, zbudowani, zachęceni. Abyśmy mieli tę naszą zielonoświątkową tożsamość. Boże Słowo mówi, że publiczne używanie mówienia językami, tłumaczenia ma być uporządkowane. 14 rozdział listu do Koryntian. I jeszcze jedno ważne, bo w tej dziedzinie powstawały błędy. Chrzest w Duchu Świętym, mówienie językami, każdy inny dar, nie są potrzebne do zbawienia. Chcę to mocno podkreślić, bo się pojawiają takie czasami błędne doktryny, które twierdzą, że to jest potrzebne do zbawienia. Nie. To jest potrzebne do budowania życia Twojego i mojego i do budowania Kościoła. Nie jest też prawdą, że każda modlitwa wypowiedziana w języku wymaga tłumaczenia. Albo czasami ktoś powiada, proporcje są dysproporcjami. Człowiek się modlił długo w językach, a tłumaczenie było jednozdaniowe. A może być też odwrotnie. Wypowiesz jedno zdanie, a poselstwo w języku ojczystym będzie dłuższe. Przypomnijcie sobie ten napis na ścianie. Mene, mene, tekel, pfarsin. 4 wyrazy. A tłumaczenie to 2 wersety. Więc to nie musi być ta proporcja zachowana. Bóg działa tak, jak chce. Zachęta brzmi. Językami mówić nie zabraniajcie. I tego nie robimy. Czujcie się swobodni. Jeśli Bóg wiesz, że cię używa, masz słowo prorocze od Boga, a nie własne, to użyj tego, by zbudować też zbór. Dlatego dary Ducha Świętego potrzebne są nam, mówię to w cudzysłowie, do podkręcania życia duchowego, a nie do przeginania. To jest zasadnicza różnica. Podkręcajmy nasze lampy, te palniki, które podgrzewają nasze życie duchowe, ale nie przeginajmy. Biblia zmieniła świat, a jeśli nie zmieniła nas, to tu tkwi problem. Darów Ducha Świętego nigdy nie udzielano na rynku, ale w Kościele. I to nie udzielali ludzie. Duch Święty udziela. Ludzie nie rozdają. Ja spotkałem się z takim zjawiskiem. Pojawili się tacy ludzie, przyjeżdżali, uczyli jak uzdrawiać, a potem udzielali darów, rozdawali dary, weszli w rolę Pana Boga. Nie, człowiek nie rozdaje darów. Duch Święty przychodzi dany przez Boga. Pięćdziesiątnica jest prowokacją, by Bóg był obecny w nas. Ale, pastorze, to już wam od razu mówię, spalcie tę flagę, ale. Bóg ma rację. Boże Słowo jest niezmienne. Odpoczywajmy w Duchu Świętym przed naszym Bogiem. Ale to On ma być obecny w nas, a nie nasze emocje. Powstańmy i podziękujmy za tę możliwość i wspominania dziś zesłania Ducha Świętego, może inaczej niż...